Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dzisiaj 20 marca, dzień przed kalendarzową wiosną. Przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studia w nadsekwańskim domu Radia Grażyna Chmurska i Jean-Philippe, dbający o techniczną stronę naszej audycji. Po wiadomościach dziennika nadamy przegląd prasy pióra Piotra Kamińskiego i komentarz europejski Marka Brzezińskiego. Następnie w magazynowej części naszej audycji usłyszą Państwo kroniki paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego oraz Myszkując w sieci Anny Bernhardt, a także paryski kwadrans jazzu Katarzyny Zawicki. Na zakończenie zaprosimy wszystkich słuchaczy na kolejną lekcję języka francuskiego. A oto skrót najważniejszych doniesień. W Iraku powieszony został skazany na śmierć były zastępca Saddama Husajna, Ramadan. Waszyngton i Paryż chcą się kontaktować jedynie z członkami rządu palestyńskiego należącymi do Fatah. Odmawiają kontaktu z członkami Hamasu. Rosja znacznie powiększa eksport broni. Na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Frankofonii. Tu Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika, który przygotowałem wraz z Piotrem Kamińskim i Markiem Brzezińskim. W Iraku dokonano kolejnej egzekucji. Stracony tam został były wiceprezydent tego kraju, były zastępca Saddama Husajna, Taha Yassin Ramadan. Powieszono go we wtorek w nocy. Był on kurdyjskim sunnitą. W tym samym procesie co Saddama uznano go winnym śmierci 148 szyitów w roku 1980. Pochowano go w tej samej wiosce co Husajna. Ramadan był jednym z najzagorzalszych wrogów USA. Powiedział nawet, że cytuję, jedynym terrorystą na świecie są Stany Zjednoczone. Koniec cytatu. Zdaniem Moskwy natomiast wtorkowa egzekucja w Iraku to wyrównywanie porachunków. Rosyjski minister spraw zagranicznych Sergiej Lawrow powiedział, cytuję, w obecnej sytuacji w Iraku trzeba wszystko zrobić, aby zapanowała tam zgoda narodowa, a nie wykonywać jakieś spektakularne gesty, które i tak noszą znamiona bardziej wyrównywania porachunków niż działania w imię racji stanu państwa irackiego. Koniec cytatu. Władze irackie poinformowały, że w walkach prowincji Anbar, niedaleko Faludży, na zachodzie kraju poległo 39 terrorystów. W notowanych w Bagdadzie codziennie zamachach zginęło we wtorek kolejnych 16 osób, a 50 zostało rannych. Dziś upłynęła, przypomnijmy, czwarta rocznica amerykańskiej interwencji w Iraku.
Co najmniej 30 osób, w tym czworo dzieci, zginęło w wyniku walk przy użyciu ciężkiej broni artyleryjskiej w północno-zachodnim Pakistanie. W starciach udział biorą uzbeckie ugrupowania podejrzane powiązania z Al-Kaidą i miejscowi islamiści. Według AFP doszło do wymiany ognia z broni moździerzowej i rakietowej. Walki trwają od poniedziałku. Rzecznik armii pakistańskiej oświadczył, że wśród walczących są cudzoziemcy najemnicy. Starcia wybuchły po tym, jak miejscowy przywódca talibów zażądał od władzy, aby nakazały opuszczenie tego rejonu Pakistanu przez ugrupowania należące do uzbeckiego ruchu islamskiego lub zmusiły je do złożenia broni. W tym samym rejonie zacięte walki toczyły się także na początku marca. Dowódca uzbeckich oddziałów działających w Pakistanie, Tahir Yuldachew, na którego władze w Uzbekistanie wydały wyrok śmierci, zdołał przed 2 laty wyślizgnąć się z rąk wojsk pakistańskich przeprowadzających w tej części kraju obławę na islamistów. Yuldachew miał wtedy odnieść obrażenia. W Pakistanie schronił się uchodząc z Afganistanu, po tym jak koalicja pod przewodnictwem Amerykanów odsunęła od władzy w Kabulu talibów. Przed 2 laty władze pakistańskie zawarły z miejscowymi islamistami porozumienie w sprawie usunięcia z tej części kraju wszystkich oddziałów cudzoziemskich, w tym także uzbeckich.
Tu Paryż RFI. W Afganistanie, jak wiadomo, talibowie uwolnili włoskiego dziennikarza Daniela Mastrogiacomo. Dzisiaj w siedzibie prezydencji kraju w Kabulu poinformowano, że z więzienia w stolicy kraju wypuszczono na wolność kilku talibów w ramach wymiany właśnie z włoskim dziennikarzem. Konsul generalny Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie, Jacob Wals, spotkał się we wtorek z nowym palestyńskim ministrem finansów, Salamem Fayadem. Jest to pierwszy kontakt Waszyngtonu z nowymi władzami palestyńskimi. Podkreślić jednak należy, że Fayad wywodzi się z ruchu Fatah. Amerykanie zapowiedzieli, że nie mają zamiaru kontaktować się z tymi ministrami, którzy w rządzie palestyńskim należą do radykalnego i określanego jako terrorystyczny ruchu Hamas. Rzecznik francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Jean-Baptiste Mattei, też zapowiedział kontakty Paryża jedynie z tymi członkami rządu palestyńskiego, którzy należą do Fatah. Poza tym Francja domaga się od Unii Europejskiej natychmiastowego wznowienia wysyłania pomocy finansowej dla Palestyńczyków. Pomocy, która była wstrzymana, gdy władzę w kraju wziął wyłącznie Hamas. Z kolei przebywający w Strefie Gazy norweski wiceminister spraw zagranicznych Raymond Johansen spotkał się z hamasowskim premierem Ismailem Haniyehem. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Dla Paryża tarcza antyrakietowa nie stanowi priorytetu.
Robert Ronquet, zastępca dyrektora generalnego do spraw strategicznych w Ministerstwie Obrony, oświadczył, że Francja nie bagatelizuje zagrożenia balistycznego. Na razie jednak uważa, że dotyczy ono raczej sił zbrojnych zaangażowanych w działania niż całego terytorium i ludności cywilnej. W czasie kolokwium poświęconego kwestii obrony przeciwbalistycznej w strategii NATO, Ronquet przypomniał, że Paryż popiera aktualny program sojuszu tyczący obrony żołnierzy przeciwko tzw. pociskom w teatrze działań, w czym uczestniczy francuskie przedsiębiorstwo Thales we współpracy z firmą amerykańską Raytheon. Kraj średniej wielkości, taki jak Francja, nie może sobie pozwolić na wszystko, podkreślił wysoki urzędnik Ministerstwa Obrony. Jego zdaniem systemy antybalistyczne są bardzo kosztowne, a ich skuteczność wątpliwa. Dlatego też obrona przed nimi ludności cywilnej nie stanowi dla Francji priorytetu. Nadal opieramy się w ostateczności na naszej obronie nuklearnej, powiedział Ronquet, przyznając zarazem, że amerykański projekt rozmieszczenia trzeciego elementu tarczy antyrakietowej na terenie Polski i Czech zmienił sytuację i wzbudził wiele pytań. Realizacja projektu zależy jednak od suwerennej decyzji tych trzech państw i na razie nie dotyczy całego sojuszu. Ronquet nie skomentował żądań niemieckich, by kwestię tę przedłożyć NATO. 19 kwietnia sprawa ta zostać ma poddana wstępnej dyskusji między sojusznikami, a następnie z udziałem Rosji. Jak wiadomo, Moskwa zażądała kategorycznie, by włączono ją w każdy projekt w tej mierze podjęty przez NATO.
Prezydent Rosji Władimir Putin pochwalił się, że w roku ubiegłym Rosja sprzedała broń i amunicję za rekordowych 6,5 miliarda dolarów. Jest to o 1/5 więcej niż planowano. Eksport rosyjskiej broni do wszystkich krajów wspólnoty niepodległych państw był dwukrotnie wyższy niż dwa lata temu. Jednymi z najlepszych klientów Moskwy są kraje Ameryki Łacińskiej, poinformował Siergiej Czemiezow, dyrektor Rosoboroneksportu, rosyjskiej państwowej spółki eksportującej broń i amunicję. Zakup rosyjskich pocisków rakietowych typu Tor-Mi za sumę 9 miliardów dolarów zapowiedział rząd Wenezueli, kierowany, jak wiadomo, przez wielkiego przyjaciela Fidela Castro, Hugo Chaveza. Depesze przypominają, że w roku ubiegłym Wenezuela zakupiła w Rosji 24 myśliwce typu Suchoi 30, 53 śmigłowce wojskowe Mi-24 oraz 100 tysięcy karabinów typu Kałasznikow. Co najmniej 106 osób zginęło, a cztery uznane są za zaginione po wybuchu metanu w rosyjskiej kopalni Ulianowskaja w regionie Kemerowa na południu Syberii. Wśród zabitych są oprócz górników wicedyrektor kopalni, główny inżynier oraz brytyjski rzeczoznawca, który także przebywał na miejscu i zwiedzał kopalnię. Na południu Rosji, w miejscowości Kuban, co najmniej 62 osoby spłonęły żywcem w pożarze, który wybuchł w miejscowym domu starców.
Generał Akotomicz, były szef serbskiego wywiadu wojskowego, przyznał się, że 5 lat temu spotkał dwóch mężczyzn, których podejrzewa się, że są zabójcami premiera Serbii Zorana Dzindzicza. Informację tę przekazała agencja prasowa Beta. Tomicz, zeznając przed sądem do zwalczania zorganizowanej przestępczości, powiedział, że spotkał Milorada Ulemka, zwanego Legią, i jednego z szefów mafii, Duszana Spasojewicza. Obydwu posądza się o zorganizowanie zamachu na byłego premiera. Spasojewicz wkrótce po zabójstwie Dzindzicza zginął w strzelaninie z policją. Jego grupa przestępcza zajmowała się handlem narkotykami, porwaniami i mordowaniem na zlecenie. Na ławce oskarżonych zasiada kilku członków jego grupy, których oskarża się o udział w zamachu na byłego premiera. Według świadków generał Tomicz w chwili, gdy przyjmował Spasojewicza w swoim biurze, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że jego gość jest przestępcą i że jest zamieszany w handel narkotykami. Drugi z podejrzanych, Milorad Ulemek, był dowódcą jednostki specjalnej Czerwonych Beretów. Zoran Dzindzic stał na czele pierwszego demokratycznego rządu po upadku Slobodana Milosewicza. Zginął w marcu 2003 zastrzelony na dziedzińcu budynku, w którym mieści się rząd. Adwokat żony zamordowanego premiera domaga się powołania w roli świadków premiera Kostunicy i ministra spraw wewnętrznych. Chodzi o wysądowanie tła politycznego i okoliczności, w jakich doszło do zamachu.
Węgierski minister gospodarki Janusz Koka poinformował, że jego kraj wejdzie do Eurolandu prawdopodobnie w latach 2011-2013. Według raportu opublikowanego we wtorek przez Międzynarodową Organizację Frankofonii z okazji przypadającego 20 marca Międzynarodowego Dnia Frankofonii, ponad 200 milionów osób na całym świecie można zaliczyć do frankofilów. 128 milionów z nich to frankofile, którzy oprócz zainteresowania Francją i jej kulturą mówią też doskonale w języku Moliera i Racina. Do organizacji tej należy 68 państw, liczy ona sobie także 13 krajów obserwatorów. Język francuski jest 9. z kolei językiem pod względem liczby mówiących nim ludzi na świecie, po chińskim, angielskim, języku hindu, hiszpańskim, rosyjskim, arabskim, bengalskim i portugalskim. Francuski jest językiem ojczystym w 5 krajach europejskich: we Francji, w Belgii, w Szwajcarii, w Luksemburgu i w Monako oraz częściowo w Andorze. W sumie stanowi to około 70 milionów osób. Na starym kontynencie, twierdzi Agence France-Presse, mam jeszcze inne kraje, w których język francuski odgrywa dużą rolę, a są to Rumunia, Polska i Mołdawia. W krajach tych znajduje się najwięcej w Europie frankofilów, poza krajami, w których oficjalnie mówi się po francusku. Na innych kontynentach najwięcej osób mówiących po francusku mamy w Republice Demokratycznej Konga, w Algierii, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Kanadzie, w Maroku, w Kamerunie i w Tunezji. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz ponownie Piotra Kamińskiego, tym razem z przeglądem wtorkowej prasy francuskiej.
Le Monde poświęca korespondencję z Warszawy wizycie pani Merkel, która zdaniem dziennika uzyskała kilka ustępstw od prezydenta Kaczyńskiego w kwestii obudzenia uśpionej Europy. Zrywając ze swym poprzednim stanowiskiem, czytamy w Le Monde, Kaczyński zgodził się na przyjęcie obecnego tekstu jako podstawy negocjacji oraz na podpisanie deklaracji berlińskiej, gdzie nie ma wzmianki o chrześcijańskich korzeniach Europy. Dziennik zastanawia się, czy do zbliżenia nie przyczyniła się NRD-owska przeszłość pani kanclerz, jej pobyt w Polsce pamiętnego lata 1989 w towarzystwie męża i na zaproszenie kolegów chemików, lecz także prywatny charakter rozmów w nadbałtyckiej rezydencji prezydenta w Juracie. Niemiecki ekspert Stefan Bastos podkreślił, że wizyta stanowiła wielki krok naprzód w budowie wzajemnego zaufania. Polacy zaczynają rozumieć, że w ich interesie leży silna Unia Europejska, powiada Bastos, mając zapewne na myśli nie Polaków jako takich, ale rządzącą obecnie w Polsce koalicję. Berlin okazuje jednak ostrożny, wielce optymizm, a źródła rządowe zastrzegają się, że należy obserwować, co Polacy zrobią teraz, pisze Le Monde. A Stefan Bastos dodaje, że Warszawa nie zmieniła nadal stanowiska w kwestii nowego systemu głosowania. Warszawa zresztą natychmiast poczęła podsycać tę niemiecką ostrożność. Nie minęło jeszcze 48 godzin od wyjazdu pani Merkel, a premier Kaczyński już oskarżył jej rząd o wyrozumiałość wobec skargi złożonej przez marginesową organizację Powiernictwo Pruskie. A przecież, przypomina Le Monde, w swoim wystąpieniu na Uniwersytecie Warszawskim pani kanclerz oświadczyła jasno i z mocą, że jej gabinet nie popiera i nie poprze takich skarg o odszkodowanie. Tymczasem premier Kaczyński zagroził właśnie, że na tym tle zablokuje proces konstytucyjny Unii Europejskiej, pisze zdumiony Le Monde. W Le Figaro dziennikarz Guillaume Perrault, nie mylić z komunistycznym pisarzem Gilles Perrault, analizuje fascynację przemocą u niektórych francuskich intelektualistów na tle afery Battistiego. Perrault, autor książki o pokoleniu Battistiego, przypomina, że ten były lewacki terrorysta osiedlił się we Francji 17 lat temu, a 3 lata temu Włochy zażądały jego ekstradycji. Jego aresztowanie w Brazylii wywołało obecnie ostrą polemikę po obu stronach Alp. Czym tłumaczyć należy żarliwe poparcie, jakim cieszy się we Francji, pomimo wyroku niezawisłych trybunałów włoskich za zamordowanie strażnika więziennego i policjanta oraz wspólnictwo w zamordowaniu dwóch innych osób w latach 1978-79. Większość popierających go intelektualistów czyni tak w imię solidarności pokoleniowej i ideologicznej, pisze Guillaume Perrault w Le Figaro. Ta zaś uszlachetnia w ich mniemaniu czyny najgorsze. W swojej książce sprzed 3 lat Fred Vargas nie zostawia suchej nitki na wyroku przeciwko Battistiemu, pomija jednak jego uzasadnienie. Oszukany czytelnik nie pozna tym samym przyczyny decyzji sędziów. Manipulacją taką autor próbuje zaś uzasadnić francuską decyzję azylu politycznego przyznanego wówczas Battistiemu. 3 lata temu na jednym z telewizyjnych kanałów nadano dokument, gdzie Pierre-André Sauvageot twierdził, iż Battisti został skazany za to, że przeciwstawił się władzom swego kraju z bronią w ręku. Co stanowi zdaniem autora typowy los młodych ludzi pragnących odmienić stosunki społeczne, obalić nierówności, decydować o własnym życiu. W kwietniu 2004 roku naczelny redaktor Paris Matcha Gilles Martin Chauffier, dodajmy na marginesie klasyczny typ wywrotowego dandysa, wielbiciel Miloszewicza, pisze kwieciście w swoim felietonie, iż Battisti z większym talentem przelewa atrament niż krew, lepiej być prawdziwym pisarzem niż małym Che Guevarą, zdolnym najwyżej zabić jakiegoś tam majstra od Fiata na ulicznym rogu. To właśnie skłania nas do jego obrony. Te antologie, gdzie śmieszność idzie o lepsze z nieprzyzwoitością, można by ciągnąć bez końca, pisze Guillaume Perrault. Oznacza to, że fascynacja przemocą i wyrozumiałość dla niej są we Francji nadal obecne. 26 czerwca 2004 roku w jednym z wielkich paryskich teatrów zorganizowano wieczorek solidarnościowy w obecności licznych artystów. Podpisywano tam petycję, której autorzy opisują sławne włoskie ołowiane lata, czyli lata terroryzmu, jako walkę setek skrajnie lewicowych organizacji z rządem, którego tajne służby w sojuszu ze skrajną prawicą organizowały liczne zamachy bombowe. Inaczej mówiąc, pisze Guillaume Perrault w Le Figaro, Czerwone Brygady były organizacją pacyfistyczną, którą podłość tego świata zmusiła do obrony własnej. Walczyły z wewnętrznym wrogiem o prawdziwą demokrację. Zabijały, owszem, ale tylko w imię sprawiedliwości. Te szlachetne zamiary zasługują na nasz szacunek, a może i wdzięczność. Tak się broniło sprawców terroru po upadku Robespierre. Najaktywniejszym sympatykom Battistiego demokracja liberalna zdaje się tak dalece odrażająca, że każdy, kto ją atakuje, zasługuje na rozgrzeszenie. Pod warunkiem, rzecz prosta, że stanie po właściwej stronie. Rzeczywista zawartość akt sądowych nie ma dla nich najmniejszego znaczenia. Potrzebny im był tylko dobry rewolucjonista, walczący z demokratycznym plugastwem. Egzotyczne wzory cenione na Saint-Germain-des-Prés, maoistyczne Chiny, Kuba czy podkomendant Marcos stają się coraz rzadsze. Cesare Battisti był tu jak znalazł. Eksterrorysta przeobrażony w pisarza nie ponosi odpowiedzialności za uwielbienie, jakie go otacza, podkreśla Guillaume Perrault. Jest człowiekiem bardzo inteligentnym, odegrał zatem rolę, jaką mu wyznaczyli francuscy przyjaciele. Rolę pokonanego strażnika ideału, który niczego nie żałuje. Skomponował zatem ideologiczną powieść, aby nobilitować zbrodnie, zbudować własną postać i zostać paryskim kuriozum. Aresztowanie przyparło jego sympatyków do muru, każąc im na jego przykładzie mówić o sobie. Battisti to ich nieczyste sumienie, wizerunek tego, czym mogli się stać jego paryscy przyjaciele, obraz i podobieństwo ich własnej przeszłości. Jeden z nich powiedział szczerze, nam także groziło coś podobnego. Dzisiaj dawni rewolucjoniści z marca 68 i z lat 70 zajmują poczesne miejsca w życiu umysłowym, w mediach i w polityce. Większość z nich nadal gotowa jest bronić każdego kłamstwa, by ocalić swą przeszłą wiarę, swe wspomnienia, by im przebaczono to, iż w decydującej chwili pozostali mimo wszystko po właściwej stronie prawa, kończy Guillaume Perrault w Le Figaro.
Przegląd wtorkowej prasy francuskiej przedstawił Piotr Kamiński, tu Paryż, Radio France International. Przed mikrofon zapraszam ponownie Marka Przesińskiego. Tym razem zapraszam do kącika europejskiego.
Trybunał w Strasburgu uznał, że Polska naruszyła konwencję praw człowieka i podstawowych wolności, odmawiając usunięcia ciąży Polce Alicji 1000, której w wyniku donoszenia ciąży i urodzenia dziecka pogorszył się wzrok. Lekarze odmówili dokonania aborcji. Polska została skazana na zapłacenie Alicji 1000 odszkodowania w wysokości 25 tysięcy euro tytułem zadośćuczynienia oraz 14 tysięcy zwrotu poniesionych przez nią kosztów postępowania przed Trybunałem. Alicja 1000 ma 36 lat, sama wychowuje trójkę dzieci, a jej miesięczny dochód to równowartość 140 euro. Alicja 1000 widzi na odległość nie dalszą niż 1,5 metra. AFP przypomina, że wprowadzone w Polsce w 1993 roku prawo zabrania usuwania ciąży poza tymi przypadkami, w których istnieje zagrożenie zdrowia lub życia kobiety. Według ocen okulistów w przypadku Alicji 1000 trzecia kolejna ciąża stwarzała poważne ryzyko utraty wzroku. Jednak żaden z nich nie chciał przedstawić zaświadczenia, które umożliwiałoby dokonanie aborcji terapeutycznej. Przedstawione przez lekarza ogólnego nie zostało przyjęte przez komisję lekarską. Konieczne było zaświadczenie podpisane przez specjalistów. Trzecie dziecko przyszło na świat w wyniku cesarskiego cięcia. Trybunał w Strasburgu swoją decyzję oparł na opiniach Helsińskiej Federacji Praw Człowieka, Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny z Warszawy, Organizacji Katolickich Zrzeszonych Forum Kobiet Polskich oraz Międzynarodowej Organizacji Center for Reproductive Law and Policy. Tym samym można zaryzykować twierdzenie, że w Polsce żyje sześcioletnie dziecko, które przyszło na świat dzięki naruszeniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Komisja Europejska ma zażądać od Polski, aby wstrzymała budowę autostrady w Dolinie Rospudy. W tej sprawie komisja ma się zwrócić do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, dokąd trafiają sprawy związane z naruszaniem przez państwo członkowskie unijnych przepisów. Komisja chce, aby Trybunał Luksemburgu nakazał Polsce wstrzymanie budowy, która ma przeciąć unikalne bagnisko, co wywołuje gwałtowny sprzeciw ekologów. Jednak domagają się jej mieszkańcy Augustowa. Jak na razie tranzyt ciężkich tirów prowadzi przez miasto nie tylko powodując hałas i zanieczyszczenie powietrza, ale także będąc sprawcą wielu tragicznych wypadków. Budowana obwodnica to część Via Baltica, która ma połączyć Tallinn z Warszawą, biegnąc przez terytoria trzech państw bałtyckich. Komisja Europejska zwraca uwagę, że obwodnica zniszczy ekosystem tego regionu o wyjątkowych zaletach ekologicznych nie tylko w skali polskiej, ale i europejskiej. Komisja twierdzi, że należy uchronić Dolinę Rospudy, opierając się na dwóch dyrektywach europejskich w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i bagien. Trybunał powinien podjąć decyzję w ciągu tygodnia. Jeśli Polska nie dostosuje się do nakazu Trybunału i rozpocznie budowę, to grozi jej wysoka kara. Będzie także musiała ponosić całkowity koszt naprawienia wyrządzonych szkód i doprowadzić do stanu pierwotnego. AFP twierdzi, że rachunek może osiągnąć astronomiczną wysokość. Według Polskiej Agencji Prasowej minister środowiska Jan Szyszko w liście do Komisji Europejskiej obiecał wstrzymanie robót drogowych przy obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy. Ministrowie Unii Europejskiej mają we czwartek dać zielone światło dla projektu Otwartego Nieba, co pozwala na liberalizację rynku połączeń transatlantyckich. Przeszkodą może być stanowisko Wielkiej Brytanii. Londyn obawia się, że Otwarte Niebo doprowadzi do zniszczenia ograniczeń liczby samolotów na lukratywnych liniach między Stanami Zjednoczonymi a lotniskiem Heathrow, które należy do najbardziej ruchliwych w Europie. Na razie tylko dwaj brytyjscy i dwaj amerykańscy przewoźnicy mogą korzystać z Heathrow. British Airways, Virgin Atlantic of Britain oraz United Airlines i American Airlines. We wtorek premier Tony Blair rozmawiał z prezydentem George'em W. Bushem w sprawie utrzymania specjalnego statusu lotniska Heathrow pod Londynem, które obsługuje niemal 40% europejskich połączeń ze Stanami Zjednoczonymi. Londyn chciałby, aby Otwarte Niebo przez kilka lat nie dotyczyło Heathrow, gdzie w przyszłym roku ma być otwarty kolejny terminal. Jeśli ministrowie dojdą do porozumienia, Otwarte Niebo zacznie obowiązywać od końca października. Wszystko wskazuje na to, że tak się stanie, gdyż większość państw Unii Europejskiej opowiada się za projektem porozumienia. Według Unii Europejskiej Otwarte Niebo oznacza wzrost o 26 milionów liczby przewożonych pasażerów w ciągu 5 lat, gdyż to znacznie ożywi konkurencję. Obecnie przewoźnicy mogą latać do Stanów Zjednoczonych tylko z terytorium swojego kraju. Otwarte Niebo umożliwi latanie z każdego miejsca w Unii. Europejczycy nie będą mogli latać między miastami Stanów Zjednoczonych. Amerykańscy przewoźnicy będą mogli obsługiwać połączenia wewnątrz Unii. Niemniej nawet w takim przypadku jest to korzystne dla Europejczyków.
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Kwartał Palais Royal dzieli od hal, a raczej od źle zrośniętej rany po nieudanej operacji na brzuchu Paryża, ulica Louvre, czyli poszerzona dawna ulica Wielokrążków, oraz ulica Jana Jakuba Rousseau, wytyczona wzdłuż dawnych murów obronnych Filipa Augusta. Jan Jakub Rousseau zamieszkał przy ulicy za jego czasów zwanej Gipsową w wieku lat 60 i zarabiał na życie przepisywaniem partytur. Jego imaginacja znajdowała spocznienie i podnietę jedynie w samotni pośród łąk nad wodami w lasach, a jednak przybył on do Paryża z szóstym krzyżykiem na karku i zamieszkał na Gipsowej, to znaczy na ulicy najbardziej hałaśliwej, najbardziej niewygodnej, najbardziej ruchliwej i najbardziej cuchnącej spośród wszystkich podłych miejsc w Paryżu, tak pisał Sébastien Mercier. Zburzenie hal w latach 70. XX wieku stało się dla Paryża wstrząsem traumatycznym, który wypchnął z pamięci poprzednią czystkę przeprowadzoną przez architekta Wiktora Baltarda, rozpoczętą jeszcze przed mianowaniem barona Osmana prefektem Paryża. Wiktor Baltard otrzymał od miasta w roku 1851 zlecenie budowy pierwszej nowej hali zbożowej w pobliżu kościoła świętego Eustachego. Baltard postawił owalną halę murowaną, która nie przypadła Napoleonowi III do gustu, więc niedokończony okrąglak rozebrano. Cesarz chciał wielkiego parasola z żelaza. Osman z trudnością przekonał Baltarda do policzenia hal z metalu i szkła, bowiem takie materiały wydały się laureatowi Grand Prix w Rzymie niegodne jego talentu. Wiktor Baltard wbrew sobie zbudował arcydzieło. Do roku 1870 stanęło 10 z 14 przewidzianych metalowo-szklanych hal. Fotografie Marvilla pokazują, jak były wspaniałe, lekkie i prawie przezroczyste. Operacja XIX-wieczna była poważna i brutalna. Baltard, żeby ustawić swoje hale, musiał wyburzyć blisko 400 domów. XIX-wieczna operacja udała się znakomicie, podobnie jak pierwsza, renesansowa i druga, przedrewolucyjna. Wszelkie przeprowadzane w tym magicznym miejscu operacje udawały się znakomicie, z wyjątkiem jednej, tej ostatniej, z lat kontrkulturowej kontestacji, która przemieniła się w architektoniczną kompromitację. Ostatni zabieg zakończył się dla hal ponurą katastrofą, a wszelkie znane próby zaradzenia złu wróżą jak najgorzej. Pierwsze hale powstały w XII stuleciu za Filipa Augusta. Król kazał wznieść dwa wielkie spichrze na niewielkim wzniesieniu zwanym Polanką. Spichrze otaczały zamykany nocą mur, zatem pierwsze hale tworzyły miasto w mieście. Piętra domostw wzdłuż murów wokół hal wspierały słupy, a ich cofnięte partery tworzyły galerie zamieniane w kramy i stragany. Po środku placu targowego, obok fontanny, stał niesłychany pręgierz zbiorowy, przykryty stromym daszkiem, urządzony w dawnej murowanej baszcie ośmiograniastej, z przebitymi na górnym poziomie wielkimi oknami w każdej z ośmiu ścian. W środku wieży tkwiła drewniana ruchoma machina z licznymi otworami, z których wystawały głowy i ręce niecnych bankrutów, oszustów, łapówkarzy oraz wszelkich niecnych rabusiów za przestępstwa swoje skazanych. Wystawali oni z pręgierza przez trzy dni targowe z rzędu, po dwie godziny dziennie, a co pół godziny pręgierz się przekręcał, by gawiedź widziała gębę i członki każdego opryszka i mogła się zeń naigrywać do woli. Cmentarz Niewiniątek, przez wieki w Paryżu najważniejszy, mieścił się pomiędzy ulicami Świętego Dionizego, ulicą Żelaźników, Bieliźnianą i Żelazną. Filip Augusty kazał otoczyć w roku 1186 cmentarz murem. Pierwotnie cmentarz Niewiniątek przypisany był do parafii świętego Germana z Auxerrois, ale szybko do rowów wrzucać zaczęto zmarłych z ponad 20 innych parafii i szpitali paryskich. Grabarze spychali ciała do zbiorowych dołów kopanych w ziemi, głębokich od 5 do 15 metrów. W jednej zbiorowej mogile mieściło się do 1000 ciał. Trupy wrzucano bez trumien, najwyżej w całunach. Kiedy cmentarna dziura była pełna, grabarze ją przysypywali, niezbyt dokładnie, ziemią i kopali następną. Ale dopóki fosa się nie wypełniła, grabarze przez mogiłę przerzucali tylko kilka desek, spod których wystawały czaszki i piszczele. Powiadano, że ziemia na cmentarzu Niewiniątek zjada ciało w kilka dni i wypluwa czysty szkielet, więc cmentarz Niewiniątek cieszył się wielkim powodzeniem ze względu na higieniczność pasażów ze światy. Na cmentarz prowadziły cztery bramy, otwierane w dzień, zamykane na noc, ale nadzwyczaj niedokładnie. Życie i życie po życiu kwitło na cmentarzu Niewiniątek na okrągło. Żywi żyli dzięki zmarłym, a zmarli nie zaznali spoczynku przez żywych. Na deskach kryjących fosy rozkładały się chętnie prostytutki. Ich klienci spółkowali z widokiem na czaszki i piszczele w rytmie uginanych tarcic pachnących żywicą. Prostytutek z cmentarza Niewiniątek podobno nie imał się syfilis.
Radio du Monde.
Mieszkując w sieci. Anna Bernhardt.
Chiny po raz kolejny zapisały się na czarnej liście organizacji broniących praw człowieka. Tym razem powodem jest wyrok, który zapadł w poniedziałek. Naczelny redaktor internetowego portalu informacyjnego został skazany na 6 lat więzienia za wrogą propagandę. Zhang Jianhong, piszący pod pseudonimem Li Hong, został oskarżony o wywrotową działalność i rozprzestrzenianie wiadomości godzących w prawowity rząd. Zhang został aresztowany we wrześniu ubiegłego roku, a jego portal został zamknięty. 48-letni dziennikarz chiński już wcześniej był skazany za działalność opozycyjną w ruchu demokratycznym. Spędził 1,5 roku w obozie pracy po wypadkach na placu Tiananmen w 1989 roku. Na listach organizacji Reporterzy bez Granic prowadzącej statystyki w tej dziedzinie znajduje się 60 nazwisk cyberdysydentów uwięzionych za swoją działalność. Większość z nich, 50, przebywa w chińskich więzieniach. Firma Apple, która podbiła świat swymi iPodami, teraz wkracza na teren telefonii komórkowej. Amerykańska firma zaprezentowała iPhone, urządzenie łączące w sobie rewolucyjny telefon komórkowy, szerokoekranowy odtwarzacz cyfrowy iPod oraz super nowoczesne urządzenie do komunikacji internetowej z obsługą poczty elektronicznej www, wyszukiwarek i map. Ekran tego nowego urządzenia reaguje na dotyk. Po prostu urządzenie obsługiwane jest palcami. Wystarczy wybrać na liście adresowej imię lub numer telefonu i dotknąć palcem, a połączenie zostaje zrealizowane. Ten nowy telefon dobrze współpracuje z komputerem, zarówno z Maciem, jak i PC-tem, a także z serwisami internetowymi. Jako pierwszy na świecie iPhone udostępnia funkcję Visual Voicemail, która pozwala na przeglądanie listy pozostawionych wiadomości głosowych i wybieranie tych, które chcemy odsłuchać. Mamy też do dyspozycji oczywiście SMS-y, które, i tutaj jest kolejna nowość, można wypisywać za pomocą wyświetlanej na ekranie klawiatury. Apple'owski nowy produkt łączy więc w sobie kilka funkcji. Jest to czterozakresowy telefon GSM z bezprzewodową łącznością Wi-Fi, a także odtwarzaczem dźwięku iPodem. Na 3,5-calowym panoramicznym ekranie można też oglądać filmy i pliki wideo pobrane w internecie. Jako przeglądarkę zainstalowano Safari w wersji mobilnej z wbudowanymi funkcjami Google Search i Yahoo Search. Apple'owski telefon ma być dostępny w Europie w 3. kwartale tego roku. Model 4GB ma kosztować w Stanach Zjednoczonych prawie $500 bez jednego i prawie 600 w Wielkiej Brytanii. Po tej stronie kanału i po dodaniu VAT-u, jaka będzie cena, jeszcze nie wiadomo. O toczącej się również w wirtualnej przestrzeni francuskiej kampanii prezydenckiej mówiliśmy już kilkakrotnie. Kandydaci mają nie tylko swoje strony, swoje blogi, swoich wirtualnych sympatyków, lecz weszli nawet jako bohaterowie do Second Life. Korzystając z okazji, zwracam się z prośbą do naszych słuchaczy. Jeżeli ktoś z Państwa bierze udział w tej grze, to bardzo proszę o kontakt internetowy. Chciałbym poznać uczestników Second Life. Ale wracając do kampanii prezydenckiej, udajmy się teraz za Atlantyk. Amerykański serwis MySpace zarezerwował u siebie specjalne miejsce dla polityki. Mające się odbyć w 2008 roku wybory prezydenckie przyciągają już uwagę internautów. Kanał nazwany MySpace Impact prezentuje portrety 10 kandydatów do Białego Domu, po 5 z każdej partii republikańskiej i demokratycznej. Na stronach tych mają być zamieszczone wideo przygotowane przez samych kandydatów, a także listy wyborcze, programy, odsyłacze i przydatne adresy. Amerykańscy politycy szukają poparcia u młodych ludzi obeznanych z nowymi technologiami, ale nie bardzo zainteresowanych polityką. Stąd też wielu polityków zaczęło kampanię w internecie, zwracając się do swych potencjalnych wyborców. Poświęcona polityce amerykańskiej specjalna platforma w MySpace zapewne wywrze wpływ na toczące się dyskusje, gdyż według podanych ostatnio przez Comscore Media Metrics liczb tylko w grudniu ubiegłego roku roku 60 milionów amerykańskich internautów odwiedziło strony MySpace, a 90 milionów na całym świecie.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Wiosna, która jak nam się zdawało już zawitała na dobre, teraz jakby troszkę w ofensywie. Pogoda robi nam niespodzianki, śnieg nawet krótkotrwały w okolicach Paryża to jednak rzadkość. Mam nadzieję, że nie przeszkodzi to wielbicielom muzyki wyjść z domu i udać się na koncerty, a mamy w tym tygodniu kilka atrakcji. Jedna z największych będzie miała miejsce jutro w Montreuil, gdzie w ramach festiwalu Banlieue Bleue wystąpi saksofonista Pharoah Sanders, legenda jazzu, jeden z tych, którzy mieli szczęście grać z Johnem Coltrane'em. Posłuchajmy go w kompozycji właśnie Coltrane'a, Living Space.
Thank you.
To był Pharrell Sanders. Pianist Jean-Marie Machado wydał nową płytę Sœur de Sang i przy tej okazji odbywa trasę koncertową. 22 i 23 marca wystąpi w Paryżu w Café de la Danse, 29 w Montbéliard, 30 w Chauny. Ostatnia płyta to podwójny album, jedna płyta to nagranie solowe, druga w triu z kontrabasistą Jean-Philippe Viret i perkusistą Jacques Mailleux. A ja proponuję Państwu wysłuchanie utworu pochodzącego z wcześniejszej płyty Andaluzja. Utwór nosi tytuł Spanish Ground. Był Jean-Marie Machado. Pierrick Pedron, francuski saksofonista, wyruszył w trasę koncertową. Wystąpi 23 marca w Hawrze, 31 w Saint-Rémy-le-Chevreuse pod Paryżem, 2 i 3 kwietnia, a potem 19 i 20 maja w samej stolicy w klubie Sunside. Kwietniowe występy paryskie to hołd oddany Cannonballowi Adderley, pod którego wpływem wyraźnie pozostaje Pierrick Pedron. Posłuchajmy utworu tytułowego z ostatniej nagranej jesienią płyty Pierricka Pedron, Deep in the Dream. Towarzyszą mu na pianinie Mulgrew Miller, na kontrabasie Thomas Bramry i na perkusji Louis Nash.
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France International.
Dzisiejszej lekcji z cyklu Le Français, ça vous chante zapoznajmy się z wyrażeniami, którymi posługuje się Charles Trenet w swej piosence L'âme des poètes. Jest to jeden z najpiękniejszych utworów tego artysty, znany na całym świecie. Mowa w niej o duszy poety, która dzięki piosence przeżyje swego autora w zbiorowej pamięci.
Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Leur âme légère, c'est leur chanson qui rend gai, qui rend triste, filles et garçons, bourgeois, artistes. Vagabond.
Trzykrotnie powtarzając słowo longtemps, długo, 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 Trenet wyraża głębokie i silne przekonanie, że skoro poeta pozostawia po sobie słowa, jego dusza jest nieśmiertelna.
Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu.
Après que jest zwrotem, po którym należy stosować czasownik w czasie przeszłym trybu orzekającego, ponieważ mowa o fakcie, który rzeczywiście zaistniał. Les poètes ont disparu, kiedy poeci już od nas odeszli. Często się jednak zdarza, zarówno w mowie, jak w piśmie, że po après que czasownik jest użyty w trybie subjonctif. Choć jest to niepoprawne i wręcz nielogiczne, upowszechnia się coraz bardziej, a wynika z upodobnienia konstrukcji gramatycznej do zwrotu avant que, właśnie wymagającego trybu subjonctif, który wyraża możliwość, przypuszczenie, gdyż czynność jest dopiero przewidywana.
Avant que les poètes aient disparu.
Tryb subjonctif.
Après que les poètes ont disparu.
Tryb orzekający, indicatif.
Avant que la foule les chante.
Subjonctif.
Après que la foule les a chantés.
Indicatif.
Avant que l'on sache pour qui battait leur cœur.
Subjonctif.
Après que l'on a su pour qui battait leur cœur.
Indicatif.
Kiedy poeci umierają, ich piosenki żyją nadal. Żyją na ulicach, dans les rues. Trenet mówi obrazowo, że przebiegają ulicami. Elle court dans les rues.
Leur chanson court encore dans les rues.
Zatrzymajmy się na chwilę przy tym przyimku. Dans. Mówimy.
Elle marche dans la rue, dans l'allée.
Lecz.
Elle marche sur la route, sur le boulevard.
Skąd ta różnica? Przyimek dans kojarzy się z przestrzenią zamkniętą, a przynajmniej ograniczoną. Ulice ograniczają mury domów, aleje, szpalery drzew po obu stronach. Mówi się więc dans la rue, dans l'allée. Natomiast przyimek sur jakby poszerza horyzont, odnosi się do przestrzeni otwartych. Sur la route, bo droga, szosa, wiedzie gdzieś daleko. Sur le boulevard, bo bulwar jest szeroki. Poeci odchodzą. Nie wiadomo, dla kogo pisali. Nie wiadomo, kogo kochali. Dla kogo biły ich serca. Avoir le cœur qui bat jest bardzo popularnym powiedzeniem, które wyraża miłosne wzruszenie. To akurat łatwe do zrozumienia, gdyż po polsku znaczy to samo.
Son cœur bat pour lui. Elle l'attend. Le cœur battant. Quand elle pense à lui, ça lui fait battre le cœur.
Jeszcze inne powszechnie używane wyrażenie znajdujemy w tej piosence. Être à court d'idées. Kiedy nucąc piosenkę, raptem łapiemy się na tym, że wyleciały nam z pamięci słowa. On est à court d'idées. Podśpiewujemy wtedy la la la.
Tu connais la fin de la chanson?
Non. Vraiment, je suis à court d'idées.
Et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la.
Chociaż często w mowie potocznej używa się zaimka un zamiast nu, my, albo nawet zamiast że, ja, to właściwie un jest zaimkiem bezosobowym, odnoszącym się do kogoś bliżej nieokreślonego, do wszystkich. To ci wszyscy, ta bezimienna gromada dziewczyn, chłopców, poetów i włóczęgów przechowuje, jak w piosence, pamięć o poetach.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.